Proszę, otwórzmy list świętego Jakuba na rozdziale pierwszym i przeczytamy wersety od 1 do 12. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dane. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem zeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. List Jakuba był pisany w szczególnych okolicznościach. Był to czas mocnych prześladowań Kościoła. Chrześcijanie zostali rozproszeni po ówczesnym Imperium Rzymskim i zaczęli doświadczać wielu prób, cierpienia i niedostatku. Wcześniej, kiedy byli razem w Jerozolimie i żyli w wspólnocie, wydawało się, że nie będzie żadnych problemów i że przyjście Pańskie jest bardzo, bardzo bliskie. Ale po pewnym czasie okazało się, że to prześladowcy zmusili Kościół, żeby on rozproszył się po całym imperium i żeby przez tych ludzi Ewangelia została rozniesiona po najdalsze krańce Cesarstwa Rzymskiego. I Jakub, pisząc ten list, zdaje sobie sprawę, że pisze do braci i sióstr, którzy są w bardzo trudnej sytuacji. I pisze ten list z jednej strony ku pocieszeniu i wskazaniu na ważny status dzieci Boży. Z drugiej strony ten list jest też pełen upomnień i bardzo praktycznych wskazówek, jak ma wyglądać chrześcijańskie życie i jak ma wyglądać praktyka wiary. A musimy wiedzieć, że i wiemy z własnego doświadczenia, że chrześcijanie są dla ludzi niewierzących bardzo dziwnymi ludźmi. Żyją wprawdzie na tej ziemi, ale nie są ludźmi z tej ziemi. Z jednej strony są wolnymi, tak jak nie jest wolny żaden człowiek na tej ziemi. Z drugiej strony są niewolnikami Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Z jednej strony chrześcijanie są Bożym ludem, który ma swoją ojczyznę w niebie. Z drugiej strony na tej ziemi nie mają żadnego kraju, żadnego miejsca, żadnego władcy ziemskiego, który otoczyłby ich szeroką pomocą i który pozwoliłby, żeby czysta Ewangelia była głoszona. I niezwykły status Kościoła widoczny był w czasach Jakuba i widoczny jest w wszystkich czasach Kościoła i jest widoczny dzisiaj. Kościół to społeczność rozproszonych, społeczność ludzi, którzy pochodzą z różnych narodów, z różnych ras, z różnych języków, a których łączy służba Boga i Pana Jezusa. Dlatego też Jakub, kiedy rozpoczyna ten list, w wersecie pierwszym pisze: Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Zwróćmy uwagę, że kiedy Jakub pisze ten list, kiedy przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, to jednoznacznie utożsamia Kościół z Izraelem, z Bożym ludem, a z drugiej strony przedstawia się jako sługa, jako niewolnik, bo tu mamy słowo dulos, które znaczy niewolnik, sługa, bo w tamtych czasach każdy sługa był niewolnikiem. Nie było takiej koncepcji, że można się było u kogoś zatrudnić i później znaleźć innego pana, który lepiej płaci i zmienić swoją pracę. Jakub, tak jak każdy chrześcijanin, wie, że jest niewolnikiem Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I określenie to warte jest temu, żeby mu się przyjrzeć i właściwie je zrozumieć. Co to znaczy, że Jakub, ale też ja i każdy inny chrześcijanin jest niewolnikiem? Po pierwsze, znaczy to, że posiada swojego Pana, tego, który go nabył i ma do niego prawo własności. Niewolnik i Pan. Pan i niewolnik są to zestawienia ze sobą spójne. Dlatego mówi o sobie niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I musimy pamiętać o prawdzie Słowa Bożego, które wyraźnie mówi, że zostaliśmy zakupieni krwią Jezusa Chrystusa, że jesteśmy własnością Boga. A skoro jesteśmy własnością Boga, to jest tutaj kolejna ważna sprawa. Wtedy, kiedy jesteśmy własnością, to nasze życie już do nas nie należy. Nie my decydujemy, co będziemy robić, nie my decydujemy, gdzie będziemy mieszkać, ale decyduje o tym Pan. Bo niewolnik, jak same chociażby słowo w języku polskim wskazuje, jest człowiekiem, który nie ma swojej woli. Jest człowiekiem zniewolonym, czyli jego zadaniem jest realizacja cudzej woli, woli jego Pana. I skoro jesteśmy sługami Boga i Pana Jezusa Chrystusa, skoro jesteśmy Jego niewolnikami, to musimy poznawać wolę Bożą i tej woli się podporządkowywać. I nieważne jest, kto jest naszym bratem fizycznym, z jakiej jesteśmy rodziny, skąd pochodzimy, ważne jest, kto jest naszym Panem i dla kogo żyjemy i komu służymy. I w dzisiejszych czasach Kościół zapomniał o tej koncepcji, o tej prawdzie Słowa Bożego, że jesteśmy niewolnikami. Bo też jest prawdą, że jesteśmy i przyjaciółmi, i dziećmi Bożymi. To wszystko jest prawdą. Ale określenie niewolnik mówi, że wola człowieka jest podporządkowana woli Pana. I fakt, że jesteśmy niewolnikami Boga i żyjemy, albo przynajmniej powinniśmy żyć zgodnie z Jego wolą, powoduje, że mamy dziwną sytuację, żyjąc na tym świecie. Bo jesteśmy od tego świata inni. Nie możemy podporządkować się jego wartościom i jego normom, jeśli są sprzeczne z wartościami czy normami tego świata. Dlatego też chrześcijanie, którzy żyją na ziemi, mają dziwną sytuację. W jakiejś mierze przypominamy migrantów, uchodźców. Ludzi, którzy żyją w obcym sobie środowisku, którzy różnią się zachowaniem, systemem wartości, językiem, ale głównie różnią się Panem. Różnią się tym, komu służą. I w związku z tym, że wiedzą, komu służą i mają wolę podporządkowaną temu, komu służą, nie mogą ulegać wartościom tego świata. I to rodzi agresję, to rodzi niechęć, to rodzi odrzucenie czy też dyskryminację. Tak było w czasach, kiedy Jakub pisał ten list i Kościół był postrzegany jako niebezpieczna grupa mogąca zniszczyć Imperium Rzymskie. I tak jest w dzisiejszych czasach, kiedy w naszej tak zwanej liberalnej cywilizacji wszelkie absolutne normy są niedopuszczalne. I kiedy podporządkowanie się absolutnym normom jest brane za fanatyzm i coś, co jest niebezpieczne. I jest rzeczą też oczywistą, że skoro jesteśmy niewolnikami Chrystusa, Boga i Pana Jezusa Chrystusa, to mamy naśladować Jego postępowanie, Jego życie i realizować Jego wolę. I nie jest przypadkiem, że chrześcijanie przez wieki, mówię to o prawdziwych naśladowcach Chrystusa, cierpieli, cierpią i będą cierpieć z powodu wiary. Z powodu tego, że ich wola jest podporządkowana woli Bożej. W końcu sam Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy powiedział: jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. I kiedy patrzymy chociażby na pieśni sługi z Księgi Izajasza, widzimy, jaka była posługa Pana Jezusa. Ile kosztowało go posłuszeństwo wobec Ojca. I jeżeli Pan Jezus mówi, i tak was będą prześladować, tak samo was będą traktować, musimy być gotowi, żeby pójść tą samą drogą. Drogą nauki posłuszeństwa. Drogą podporządkowania Bogu. Drogą niewolnika, który nie wybiera, czy pójdzie sobie na lewo, czy pójdzie w prawo, tylko idzie tam, gdzie jego Pan idzie. Dlatego też Jezus powiedział wyraźnie, kto chce iść za mną, niechaj weźmie swój krzyż i codziennie mnie naśladuje. Już nie jesteś wolny. I ta koncepcja jest bardzo trudna. Trudno jest to zrozumieć, a jeszcze trudniej zrealizować. Ale kiedy przyjrzymy się Jezusowi, widzimy, jak to jest ważne, żeby w nas było takie niewolnicze posłuszeństwo wobec Boga. Taka podległość woli, naszej woli Bożej. W liście do Hebrajczyków, chociażby w 5 rozdziale, w wersecie 8 i 9, czytamy słowa o Chrystusie. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A uczyniony doskonałym stał się sprawcą wielkiego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. I kiedy patrzymy, na czym polegała służba Pana Jezusa tu na ziemi, kiedy przyszedł jako sługa. Przyszedł zrealizować wolę Ojca i cierpiał. Cierpiał z powodu podporządkowania Bogu i z powodu bycia wiernym Bogu. I trudną rzeczą jest do zrozumienia dla mnie i myślę, że dla każdego człowieka, że my, którzy w ciele jesteśmy potomkami Adama, nie jesteśmy w stanie nauczyć się inaczej posłuszeństwa wobec Boga niż przez doświadczenia i przez cierpienia. Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jego ludzka natura musiała cierpieć, żeby pokazać doskonałość posłuszeństwa i uległości. I żeby ta sprawiedliwość została przypisana Jego ludowi. I musimy też pamiętać, że fakt, że zostaliśmy przyjęci nie tylko jako niewolnicy, ale też dzieci Boga, powoduje kolejne konsekwencje. W Słowie Bożym też czytamy, że ten, kto jest dzieckiem Bożym, jest przez Boga wychowywany i karcony ku temu, żeby wyrósł na prawdziwe dziecko Boże. I doświadczenia, cierpienia są czymś normalnym w życiu chrześcijanina. Są trudne, ale są normalnym elementem tego życia. Dlatego Jakub, pisząc pośrodku prześladowań do tych, którzy byli rozproszeni, w wersecie drugim pisze: poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. I znów te słowa mogą być uznane za słowa dziwne. Jak tutaj mieć największą radość z powodu różnych prób, doświadczeń? Jak mieć największą radość, jeżeli ktoś utracił może dom w Jerozolimie i dzisiaj żyje jako uchodźca, powiedzmy, w Kapadocji? Jak mieć radość, jeżeli rodzina się odwróciła od kogoś? Jak mieć radość, jeżeli ktoś traci pracę, jeżeli zostaje porzucony przez męża albo żonę, kiedy traci majątek albo jest chory? Jak uznać to za największą radość, kiedy człowiek wierzący przechodzi przez różne próby, przez doświadczenie? Dlaczego to jest najwyższą radością i dlaczego tutaj święty Jakub to podkreślił? I powód znów jest bardzo prosty i oczywisty. Cierpienia i doświadczenia w życiu chrześcijańskim nie są bezcelowe i nie są przypadkowe. Nie są dlatego, że Bóg nie panuje nad sytuacją, ale dlatego, że Bóg doskonale panuje nad sytuacją. Nie wynikają z Jego zaniedbania, tylko wynikają z Jego ojcowskiej troski, kiedy widzi mnie i Ciebie, kiedy widzi naszą niedoskonałość, a czasami bunt, czasami niezrozumienie pewnych Bożych spraw i prawd, i służy ku temu, żeby prostować nasze ścieżki i prostować nasze myślenie. Doświadczenia mają konkretny cel. Mają nas nauczyć zaufania wobec Boga. Mają nas nauczyć tego, żeby jedynie w Nim pokładać wszelką nadzieję, a siebie samego uznać za człowieka, który nic nie może, który bez boskiej pomocy nie jest w stanie nic uczynić. I doświadczenie powoduje to, że człowiek, który przez nie przejdzie, wie, że tylko Bogu chwała jest należna i tylko Jego Słowo jest doskonałe i poza Nim nic, co człowiek wymyśli, nie ma takiej mocy i nie jest dobre. Doświadczenie ma powodować przemianę charakteru, tak żeby twój i mój charakter był odbiciem charakteru Chrystusa i żeby w nas było jak najmniej nas, a jak najwięcej chrystusowego sposobu myślenia i działania. Żebyśmy za Chrystusem mogli powiedzieć chociażby takie słowa, które On mówił w Ewangelii Jana 6:38: wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Żebyśmy byli zupełnie podporządkowani Bogu. Pamiętając też o innych słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale tylko ten, który wypełnia wolę Jego Ojca, który jest w niebie. Dlatego też wszelkie doświadczenia mamy poczytywać sobie za najwyższą radość, bo są one świadectwem tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg nas kocha i Bóg wyrabia w nas charakter swojego Syna. Bo doświadczenie służy temu, żebyśmy patrzyli na Boga, a nie na siebie. Żebyśmy ufali Słowu, a nie sobie. I żebyśmy przyjęli wszystko, co Bóg nam daje ze swojej ręki. Kiedy człowiek jest w trudnej sytuacji, to istnieją trzy możliwości. Albo będzie modlił się do Boga, albo będzie przeklinał Boga, albo uzna, że Boga nie ma. I widać wtedy głęboką naszą naturę. I widać, kto jest naprawdę Panem naszego życia. Komu ufamy i u kogo szukamy pomocy w danej sytuacji. Doświadczenie przychodzi po to, żebyśmy wołali do Boga i u Niego i tylko u Niego oczekiwali rozwiązania. Mówiąc krótko, wszelkie próby, przez które Bóg przeprowadza wszystkich wierzących, są najwyższą radością dlatego, że jak to czytamy w wersecie trzecim, doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Bo uczyny się zaufania, cierpliwości, czekania na Bożą odpowiedź. Uczymy się ufności, która jest bardzo potrzebna w życiu duchowym. W jakiejś mierze możemy to przyrównać do małżeństwa, że im dłużej się znamy, im dłużej ze sobą przebywamy, tym bardziej sobie ufamy i wiemy, że nawet jeżeli pozornie wydaje się, że druga strona coś robi dla nas niedobrego, służy to naszemu dobru. Dlatego też u apostoła Piotra w jego pierwszym liście, w pierwszym rozdziale w wersetach 6 i 7 mamy podobne słowa. Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób, aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Więc doświadczenie w naszym życiu służy temu, żebyśmy byli tymi, którzy będą się radować, kiedy Chrystus przyjdzie, żeby sądzić. I żeby było ku chwale, czci i sławie, kiedy Jezus się objawi. W objawieniu świętego Jana czytamy wyraźnie, że wielu ludzi wtedy będzie uciekało i nie będzie chciało przebywać przed Chrystusem. Będą się bali. A Kościół Boży, który doświadczył wcześniej Jego łaski, Jego prowadzenia, Jego miłosierdzia, będzie wtedy wywyższony. Ale powiedzmy sobie szczerze, bez wytrwałości, która najwyraźniej manifestuje się w codziennej wierności Bogu i Jego Słowu, nie można oczekiwać spokojnie na przyjście Pana. Zawsze będzie pewien niepokój, lęk, brak ufności. Bo skoro nie wierzymy wtedy, kiedy tylko nasze ciała są dotykane przez różne doświadczenia, to jak będzie z wiarą, kiedy cały świat na dobrą sprawę będzie niszczony? Kiedy wszystko to, co widzimy, będzie bliskie kresu? Doświadczenie ma nauczyć nas też doskonałości, tej, którą miał Chrystus. Doskonałości w czekaniu, doskonałości wierności, doskonałości w posłuszeństwie. Bóg bowiem nie po to powołał swój lud, nie po to powołał Kościół, żeby Kościół był prawie święty, żeby był prawie doskonały, prawie nienaganny. Bóg po to posłał swojego Syna, żeby on doskonale usprawiedliwił swój lud i doskonale go zbawił. Żeby ten lud był święty, nienaganny i doskonały. Jakie jest jedno z zadań cierpliwości? Czwarty werset mówi, cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. I wiecie, tu jest poprzeczka dla naszego życia duchowego tak wysoko postawiona, żebyśmy byli doskonali, zupełni, nie mający żadnych braków. Tak naprawdę te słowa opisują Chrystusa. Doskonały, zupełny, bez żadnych braków. I tylko w Chrystusie te słowa znalazły swoje odzwierciedlenie. Bo w takiej postawie nie ma miejsca na element ludzki. Nie ma miejsca na ludzki uczynek. Nie ma nic, co jesteśmy w stanie takim przynieść. I żeby to takie przed Bogiem było. Bo cierpliwość, która zrodziła się z doświadczenia, jest cierpliwością Chrystusową. Jest ufnością. Jest pewnością, że jesteśmy doskonale zbawieni i że Słowo Boże, przykazania i wszystko, co jest w Słowie, jest doskonałe i że jedynym podłożem, jedynym fundamentem naszej wiary jest Chrystus. Fundamentem naszego życia, naszego postępowania, naszego myślenia, naszych decyzji. I w jaki sposób możemy też budować w sobie taką postawę? Po pierwsze, rzeczywiście przez wyrażanie ufności wobec Boga, ale też przez wyrażanie ufności w bardzo chrześcijański sposób, poprzez podporządkowywanie się Słowu Bożemu. I o Słowie Bożym apostoł Paweł do swego umiłowanego syna w wierze Tymoteusza w drugim swoim liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, wersetach od 16 do 17 pisał: całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Ta doskonałość, która ma podłoże w cierpliwości, w cierpliwym przechodzeniu prób, wynika z ufności wobec Boga, wobec Słowa. Ta doskonałość polega, że wierzymy w doskonałe zbawienie w Jezusie Chrystusie. Wierzymy w pełnię, która w Nim jest. I w to, że jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich żyli, w nich postępowali. Jest to doskonałość, która jest też darem i jest ona widoczna w naszym podporządkowaniu Bogu. Doskonałość była niedostępna dla wszystkich potomków Adama. A w jaki sposób stała się dla nas dostępna? Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w wersetach 25 do 27 pisał: Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez Słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Kiedy Jakub pisze ten list, Kościół przeżywa problemy. Ludzie są rozproszeni. Część ma problem, czy to jest wszystko prawda, czego doświadczyliśmy i czego nas nauczono. Co robić, jak żyć, jak postępować, jak przejść przez próby, które są przed nami, a które są wielkie. A Jakub im pisze: poczytujcie to sobie za największą radość. I pisze o celu. I pisze o wielkim celu, jakim jest to, żebyśmy upodabniali się do naszego Pana i żebyśmy byli doskonali, zupełni, nie mający żadnych braków, zupełnie ufający. I prawdę o takim błogosławieństwie prób i doświadczeń ciężko jest przyjąć, a chyba jeszcze ciężej tak naprawdę zrozumieć. Ciężko było ludziom w pierwszym wieku i ciężko jest w XXI wieku. Jesteśmy bowiem w ciele, patrzymy cieleśnie, czujemy cieleśnie i pewne rzeczy, no chcąc nie chcąc, będziemy tak pojmować. Ale ciało musi być podporządkowane duchowi, a nie duch ciała. I musimy być tymi, którzy żyją w Chrystusie i którzy rzeczywiście są niewolnikami, czyli mają wolę podporządkowaną Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale w tamtych czasach Kościół też nie był idealny, podobnie jak i dzisiaj nie jest idealny. I wielu ludzi nie rozumiało tych spraw. Szczególnie wielu nawróconych wśród Żydów, którzy oczekiwali, że ich naród będzie wywyższony i że Bóg odbuduje dawną chwałę Królestwa Izraela. Dlatego zobaczcie, że Jakub, wiedząc, że wśród odbiorców są tacy, którzy nie rozumieją tego, pisze od wersetu 5 do 8 ważne dla nich słowa. Też ważne dla mnie. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dane. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Jeśli brakuje mądrości, a czasami brakuje, myślę, że każdemu z nas, kiedy przechodzimy różne próby, doświadczenia i ich nie rozumiemy. Co mówi Jakub? Niech prosi Boga. Módl się, szukaj u Boga odpowiedzi, czytaj Słowo Boże, masz też Kościół, korzystaj z Kościoła i szukaj odpowiedzi. Ale jeżeli to jest coś więcej niż wątpliwość, bo Jakub tutaj pisze o szczególnym rodzaju człowieka, który nie rozumie tego, przez co Kościół przechodzi. Zobaczcie, jakich używa słów. Człowiek, który jest chwiejny w całym swoim postępowaniu. Nie w jednej rzeczy. Nie jedna rzecz, gdzie masz wątpliwość. Człowiek, który jest chwiejny w całym postępowaniu i który zostaje przez Jakuba określony jako człowiek o rozdwojonej duszy. Człowiek chwiejny, człowiek o rozdwojonej duszy. Ten, który nie stoi na twardym fundamencie, którym jest Chrystus. Ten, który chce może pomieszać trochę cielesności z duchowością. Który chce służyć i Bogu, i może ludziom. Którzy chce być przyjacielem Boga i przyjacielem świata. Bardzo podobne słowa prorok Eliasz przed tak zwanym pojedynkiem proroków wypowiedział do Izraelitów swoich czasów. Te słowa są zapisane w pierwszej królewskiej. Wtedy Eliasz zbliżył się do całego ludu i powiedział: jak długo będziecie się wahać między dwoma zdaniami? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim, a lud nie odpowiedział mu ani słowa. Człowiek, który myśli, że chrześcijaństwo służy temu, żeby on panował, żeby jemu było dobrze, nie zrozumie tej najwyższej radości Bożego kształtowania. Jest człowiekiem chwiejnym, który chce żyć i z Bogiem, i ze światem. Chce być przyjacielem diabła i przyjacielem Boga. I ma pomieszany zupełnie system wartości i system służenia. Trochę to przypomina nasze polskie powiedzenie: Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Nie wiem, czy wiecie, skąd to powiedzenie się wzięło. Otóż król Władysław Jagiełło zobaczył kiedyś figurę wyobrażającą Zbawiciela depczącego szatana. Pomyślał i kazał postawić świecę przed wyobrażeniem Chrystusa. Ale później znów pomyślał i kazał postawić mniejszą świecę przed wyobrażeniem demona. I ludzie często tak robią. Niestety często też tak robią ludzie, którzy w kościele gdzieś tam funkcjonują, są, żeby z nikim nie iść na wojnę, mieć z wszystkimi pokój i z wszystkimi móc się dogadać, wrócić i żeby wszędzie mieć wielu braci i wiele sióstr i powiedzieć, to oddawanie czci i to oddawanie czci. Przecież to wszystko jest duchowe, a doświadczenie między innymi po to przychodzi, żeby wyrwać człowieka z takiego stanu rozkwiania, żeby człowiek nie był jak rzeczywiście miotany falą morską. Człowiek, który nie ma fundamentu Chrystusa, który jest umysłu dwoistego i który jest niestały na swoich drogach. Doświadczenie przychodzi po to, żeby ludzi często wyrwać z bałwochwalczych wyobrażeń o Bogu. I nie chodzi tylko o figury. Nie chodzi tylko o obrazy, ale chodzi czasami o obraz Boga wyhodowany w umyśle człowieka. Obraz Boga, który ma mi służyć. Obraz Boga, który ma realizować moje marzenia. Obraz Boga, który jest takim większym ja, mądrzejszym ja, mocniejszym ja, ale generalnie jest podobny do mnie i ma realizować moją wolę, a nie ja jego. Obraz Boga, kiedy Bóg jest niewolnikiem, a człowiek jest tym, który narzuca mu swoją wolę w taki czy w inny sposób. I jeżeli tak jest, że Boga się nie rozumie i nie rozumie się Jego działania, Jego funkcjonowania, nie rozumie się, dlaczego są doświadczenia i się ich nie akceptuje, trzeba prosić Boga o mądrość, pisze Jakub. I nawet mówi, że Bóg na taką prośbę odpowie. Bo jeżeli to jest prośba, która wypływa naprawdę z wierzącego serca, obrzezanego tylko może w błędzie, może w grzechu, to Bóg odpowie, bo Bóg ją wzbudził i Bóg da odpowiedź. Trzeba prosić o mądrość, która jest czysta, pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. O tej mądrości też pisze Jakub w trzecim rozdziale tego listu. I trzeba też pamiętać, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. A wiedza o tym, co święte, to jest rozum. I jest wtedy podporządkowanie Bogu. I jest prawdziwe poznanie Boga. Pamiętamy zapewne Hioba i jego historię. Dlaczego Bóg pozwolił diabłu Hioba zaatakować? Bo miał wobec niego zaufanie. I wiedział, że to dla Hioba będzie dobre. I jak ta historia się kończy? Kończy się tak, że Hiob stwierdza, że teraz się poznał. Że wcześniej znał Boga tylko z opowieści, a teraz poznał twarzą w twarz. I naprawdę poznanie Boga twarzą w twarz jest poznaniem, kiedy Bóg przeprowadza nas przez różne próby, przez doświadczenia, przez ból, często przez odrzucenie i kiedy poznajemy, że On jest dobrym Ojcem. On jest tak dobrym Ojcem, że posłał za mnie Jezusa na krzyż i się nie zahamował, żeby to zrobić. I jest tak dobrym Ojcem, że nie zahamuje się, żeby mnie przeprowadzić do swego Królestwa, nawet jeżeli to będzie mnie boleć i będzie dla mnie kosztowne. I wszelkie doświadczenia są najwyższą radością, bo uczą nas mądrości, która powoduje, że jest mniej lęku, mniej patrzenia na to, co niemożliwe, mniej kłócenia się z Panem Bogiem, a więcej wiary, więcej zaufania. I chociaż czasami pojawi się zwątpienie, chociaż czasami może i pojawi się modlitwa, żeby ten kielich został oddalony, ale też pojawi się dopełnienie, ale niech dzieje się wola Twoja, a nie wola moja. I to jest też bardzo istotne, żebyśmy tego się uczyli. Ale też zobaczcie, że w tym fragmencie, który czytaliśmy, Jakub też mówi, że w Kościele istnieją też dwie grupy ludzi. Są ludzie biedni i są ludzie bogaci. I to też jest próba. Miejsce, w którym jesteś, masz czy nie masz? Czy ufasz Bogu, czy nie ufasz Bogu? Co jest dla ciebie najistotniejsze i na czym będziesz budował, na czym budujesz swoje szczęście tu i teraz? Zobaczcie, ciekawe słowa tutaj są powiedziane przez Jakuba w wersetach od 9 do 11. Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem zeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. I te słowa zadziwiają każdego normalnego człowieka, bo świat uważa, że lepiej być bogatym niż biednym. Jest to rzecz oczywista. Lepiej być bogatym, pięknym i zdrowym. To wtedy już jest dla tego świata szczyt szczęścia, który można osiągnąć. A Jakub stwierdza po pierwsze, że zarówno biedny, jak i bogaty ma się chlubić. Biedny ma się chlubić z wywyższenia, a bogaty z poniżenia swego. I jak te słowa mamy zinterpretować i zrozumieć? Po pierwsze, zarówno biedny, jak i bogaty ma być Bogu wdzięczny za stan swego posiadania. Za to, że Bóg w swojej mądrości postawił go w takim miejscu i obdarzył go tym, czym go obdarzył, wiedząc, a może bardziej wierząc, że to, co daje Bóg, jest dobre dla niego na ten czas, w tym etapie życia. I dlaczego biedny jest wywyższony z Bożej perspektywy? Ubogi na tym świecie nie ma łatwo. Wszyscy mu pokazują, że jest człowiekiem bez znaczenia, o wszystko musi prosić. Jest człowiekiem drugiej, a może i trzeciej kategorii, to zależy jak bardzo jest ubogi, jak bardzo jest nędzny. Ale człowiek ubogi przez całe życie uczy się uległości, uczy się posłuszeństwa wobec tych, którzy stoją wyżej od niego. Uczy się posłuszeństwa wobec ziemskich panów i wie, że jest często nikim. I wie, że sam nie może funkcjonować i potrzebuje pomocy. A biedny chrześcijanin, ubogi chrześcijanin wie jeszcze więcej. Wie, że jedynie Bóg stanowi jego zabezpieczenie. Wie, że jedynie Bóg daje mu chleb powszedni. Wie o swojej zupełnej zależności wobec Boga. I uczy się od początku tej zależności. I nie jest w stanie przez posiadanie uważać coś innego. Kiedy modli się modlitwą pańską, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, wie, że tak jest. Jak Bóg da, to będzie. Bóg nie da, nie będzie. Nie stoi za nim firma, nie stoi duże konto bankowe. Nie ma zabezpieczenia. Jego jedynym zabezpieczeniem jest Bóg. Dlatego w tym samym liście, w 2 rozdziale, w wersecie 5, Jakub pisze: posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Ubogich. Po to, żeby byli bogaci w wierze, żeby u Boga złożyli wszelkie swoje marzenia, pragnienia i wszelkie gwarancje. Czy wszyscy ludzie ubodzy będą dziedzicami królestwa? Nie. Tylko ci, którzy rzeczywiście u Boga będą szukali pomocy i w Nim będą widzieli swojego Pana. I w jakim sensie droga bogatych w tym świecie jest trudniejsza? W tym świecie, który bogatych wysoko stawia w hierarchii, traktuje jako ludzi ważnych, jeżeli człowiek wie, ma taką pewność, że jest w stanie się zabezpieczyć finansowo, czasami może utracić to przeświadczenie zależności od Boga. I to jest wielka próba. Kto wie, czy nie największa próba dla chrześcijan być człowiekiem bardzo zamożnym, bardzo bogatym, który może, że tak powiem, zrobić, co dusza zapragnie. Jest to ciężka próba. Próba, która pokazuje wyraźnie, gdzie jest serce człowieka. I czy człowiek zdaje sobie sprawę, zarówno biedny, jak i bogaty, że 100% środków, których posiada, są dane od Boga. Że Bóg daje talenty, umiejętności, okazje, sytuacje i że zależność jest 100%owa. Dlatego też bogaty ma pamiętać, że przeminie jak kwiat trawy. Że jego koniec będzie taki jak marnego ziela i że umrze. Dzisiaj może być sławny w oczach ludzi, może być otaczany szacunkiem, ale ostatecznie wszystkim ludziom pisane jedno życie, a później sąd, bogatemu i biednemu. Ale też jest inne, ważne biblijne rozróżnienie na bogaty i biedny. Rozróżnienie bardziej duchowe niżli fizyczne, niżli materialne. I Pan Jezus o bogatych ludziach powiedział ciekawe słowa w Ewangelii Marka. I chciałbym, żebyśmy otworzyli na 10 rozdziale Ewangelię według świętego Marka i przeczytali raptem 3 wersety. Od 23 do 25. A Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów: jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I uczniowie zdumieli się Jego słowami, lecz Jezus znowu powiedział: dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Każdy z nas widział ucho igły. I niektórzy z nas widzieli wielbłąda. I musimy powiedzieć, że jest to niewykonalne. Co prawda Pan Jezus powiedział, że u Boga wszystko jest możliwe, ale też dał definicję biblijną bogatego. Ona jest w 24 wersecie. Dzieci, jak trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do Królestwa Bożego. I nie trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby ufać pewnemu zabezpieczeniu, które się ma. Można być człowiekiem nawet ubogim i liczyć, że akurat w tą sobotę wygra się wielką wygraną w totolotka. I żyć tą nadzieją. Koło tego budować całe swoje życie. I różnym iluzorycznym bogactwem w nim pokładać nadzieję. I jeśli ktoś pokłada nadzieję w pieniądzach, w świecie, w swoim zdrowiu, w kwalifikacjach, to rzeczywiście nie może wejść do Królestwa Bożego, jeżeli to nie zostanie zmienione w człowieku. i rzeczywiście może oczekiwać tylko losu trawy. Dzisiaj jest, jutro nie ma. Ale też jest druga kategoria. Mateusza 5:3. Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Chrześcijanie są ubodzy w duchu, gdyż duchowo są poddani Bogu i wiedzą, że są zależni od Boga. Z jednej strony więc jest tu obraz bardzo fizyczny, z drugiej strony duchowy. I gdzie jest dzisiaj nasze serce? Może przy tych paru złotych, które gdzieś tam w jakiejś puszce, może w domu leżą. I może ich nie być dużo, ale one mogą być gwarancją. Czy przy Bogu? I On jest tym, któremu ufam. Ale jest też kolejna ważna rzecz, która była w tamtych czasach obecna i jest dzisiaj w Kościele potrzebna. W związku z tym, że w Kościele są różni ludzie, mniej zamożni, bardziej zamożni. Nie słyszałem, żeby w prawdziwym Kościele byli ludzie pokroju Billego Gatesa, ale może i są, ja nie wiem. W Kościele też jedni mają więcej, a drudzy mniej, po to, żeby była okazywana miłość braterska. To też jest próba. To też jest próba, jak się reaguje na potrzeby innych, na trudności. Czy się zdaje ten egzamin, tą próbę, czy też tą próbę się oblewa. Kościół zdaje i Kościół przechodzi tą próbę różnych warstw, różnego stanu posiadania. I też Bogu dzięki za to, że tak jest, bo to jest najwyższa radość, kiedy w Kościele jest to widoczne. Dlatego też Kościół od samego początku praktykował też jałmużnę, kiedy zamożniejsi członkowie Kościoła dzielili się pieniędzmi z tymi, którzy są ubodzy. I o tym chociażby pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale. Nie będę nawet tego czytał. Na pewno znacie, jak były zbierane pieniądze dla ubogich w Jerozolimie, po to, żeby ich niedostatki były zaspokajane. I Paweł bardzo szeroko pisał o znaczeniu dzieła miłosierdzia dla Kościoła. Jakie ono ma znaczenie, żeby Kościół wzrastał, żeby była miłość, żeby była modlitwa wzajemna i żeby była jedność w Kościele. Jak jest ważna jałmużna, też pokazuje wyraźnie historia setnika Korneliusza, który od Anioła Bożego usłyszał: Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie, albo jako ofiara w innym tłumaczeniu. I Bóg na to patrzy. I jak zdajesz egzamin, próbę, w której jesteś. Co ciekawe, o ważności jałmużny pamiętali również reformatorzy Kościoła. Na przykład taki Jan Łaski pisał: cztery są główne części całej posługi w naszych zborach. I w nich zamyka się prawie cała posługa kościelna. Są to posługa słowa, sakramentów, stołu, czyli jałmużny i praktyka dyscypliny kościelnej. Jako rzecz nieodłączna w Kościele, niwelowanie różnic majątkowych i pokazywanie cudownego charakteru naszego Pana Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, zawsze jak były reformacje, był powrót też do tej praktyki. Do tego, żeby rzeczywiście Kościół o sobie dbał. Ale to też było mocne w pierwszym Kościele. Jakub, który pisał ten list, z Kefasem i Janem zwrócili uwagę na to Pawłowi, kiedy drugi raz był w Jerozolimie, kiedy się spotkali, kiedy uznali, że mają wspólną Ewangelię. I tam czytamy w liście do Galacjan 2:10, Paweł pisze: mieliśmy tylko pamiętać o ubogich. Czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać, żeby rzeczywiście te wszelkie próby kościelne były jak najlepiej przechodzone. I wiecie, jest to wielki Boży dar. Jest to wielka radość, że Bóg nam ufa, że Bóg przeprowadza nas przez różne doświadczenia, że Bóg kształtuje swój Kościół i że Bóg uczy nas. Uczy nas bycia jedno tak naprawdę z Nim i z Jego Synem. Dlaczego jedni mają więcej, a drudzy mniej? Żeby zdać tą próbę. Dlaczego jedni są chorzy, a drudzy zdrowi? Żebyśmy znów mogli zdać próbę i pokazać charakter Chrystusa. Dlaczego jedni mają jeden dar, a drudzy inni w Kościele, żeby znów okazywać tutaj jedność i spójność. I wszystko, co mamy, ma służyć właśnie budowaniu Kościoła. I miłość, i wiara mają być praktyczne w Kościele. Tak jak była praktyczna miłość Chrystusa. Kiedy widział ludzi głodnych, użalił się nad nimi. Z pomocą wychodził i pokazywał swój charakter. I dlatego są różne rzeczy w Kościele, różne doświadczenia, różne próby, żeby w całym Kościele była widoczna natura naszego Pana Jezusa Chrystusa i żebyśmy byli doskonali, zupełni, nie mający żadnych braków. Żeby Chrystus był wszystkim we wszystkich, jak mówi inny fragment Słowa Bożego. I wiecie, człowiek, który przechodzi przez próby, przez doświadczenia, który uczy się posłuszeństwa, jest najbardziej szczęśliwym człowiekiem na ziemi. Może płakać. Może nie jeden raz nie rozumieć danej sytuacji. Ale widzi miłość Boga Ojca. Widzi, że Ojciec kocha, że Ojciec wychowuje, że Ojciec karci, że Ojciec przytula i że Ojciec odpowiada na modlitwę, na prośby, na nasze wołanie. I widzi też tą prawdę, o której chociażby apostoł Paweł pisał w 8 rozdziale listu do Rzymian, że nikt nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Żadne doświadczenie, żadna próba i że we wszystkim zwyciężamy właśnie dzięki Chrystusowi, który jest tym doskonałym sługą, który przyszedł, żeby nas usprawiedliwić i żeby obdarzyć nas swoją sprawiedliwością i swoją doskonałością. I kiedy Jakub pisał ten list, myślę, że ludzie przechodzili o wiele trudniejsze doświadczenia niż my dzisiaj. Doświadczali i ból, i prześladowania, i potracili majątki, żyli jako uchodźcy, byli rozproszeni i nie mieli takiego komfortu nawet normalnych zgromadzeń, bo przyjście na zgromadzenie mogło się równie dobrze skończyć śmiercią czy aresztem. Ale Jakub pisze do nich, poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. I kiedy przechodzisz, czy będziesz przechodził, czy przechodziła przez jakąś próbę, pomyśl o tym, że to jest wielkie Boże zaufanie wobec Ciebie, że to jest okazana miłość, że Bóg w ten sposób przyznaje się do Ciebie jako syna i córki i robi to w tym celu, żebyś pokazał naturę Chrystusową, żeby ona była widoczna dla Ciebie, dla Twoich bliskich. Jeżeli zdenerwuje Ciebie żona, pokaż cudowną naturę Chrystusową, wybaczając. Żono, to samo zrób wobec męża. W takich małych rzeczach też to jest ważne i możemy pokazać cichość, możemy pokazać brak kłótliwości w nas wszystkich, szukania dobra jeden dla drugiego. I możemy też to robić i w większych rzeczach. I wierzę, że tak jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I że nie jest to tylko czysta teoria, lecz jest to praktyka. I powiem wam, że kiedy patrzę się na was, to widzę, ile już dobrego Bóg zrobił. Jak się patrzę na siebie, to widzę bardziej, ile jeszcze Bóg musi zrobić. I ile przez tyle rzeczy człowiek musi przejść, żeby wyleczyć się ze swojej głupoty, ze swojego sposobu myślenia i żeby naprawdę pokazywać cudowną naturę Chrystusa na co dzień. W życiu, w postępowaniu, w słowie, a najbardziej w uczynku, bo to, co jest w głębi serca, musi być widoczne w normalnym, codziennym życiu. I próby są błogosławieństwem, są miłością Bożą okazaną w praktyce. Nie gniewajmy się na Boga, nie bądźmy jak ludzie dwoistego umysłu, tylko wierzmy w dobrego Boga, który dobrze nas prowadzi i dobre rzeczy daje. Bądźmy jak Hiob, który potrafił powiedzieć: Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Bo wierzymy w końcu, że wszystko, co mamy, z Bożej łaski mamy. I że sami z siebie nic poza grzechem uczynić nie możemy. I dlatego ten fragment, który czytaliśmy, kończy się pięknym określeniem. Bo skoro jest to najwyższa radość, że przechodzimy rozmaite próby, skoro wiemy, do czego te próby prowadzą, to też wiemy, jakie jest chwalebne zakończenie całego naszego ziemskiego pielgrzymowania i przebywania w tej Bożej szkole, w której jesteśmy. Zdawania do kolejnych klas. Że końcem jest koronacja. Nie nic innego, nie nic mniejszego. I zobaczcie te słowa z 12 wersetu. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują. Jeśli przechodzisz próby i będziesz przechodzić próby, świadczy to o tym, że Pan Cię miłuje i że Pan da Ci tą koronę i że razem z Chrystusem usiądziesz na tronie, bo On to obieca, a w Nim mamy pełnię zwycięstwa. I niech nasze serca będą wdzięczne dla Boga za wszystko, co On nam daje każdego dnia. I uczmy się zupełnego posłuszeństwa i zupełnego zawierzenia. Amen.